Rozdział 11. Aslan jest blisko.
W tym samym czasie Edmund przeżywał swoje najgorsze chwile. Kiedy karzeł odszedł, aby przygotować sanie do drogi, chłopiec spodziewał się, że czarownica wreszcie zacznie być dla niego miła, jak obiecywała przy pierwszym spotkaniu. Tymczasem w ogóle się do niego nie odzywała. Więc zebrał w sobie całą odwagę i powiedział: — Wasza wysokość, czy mógłbym dostać trochę ptasiego mleczka?
— Ty zamilknij, ty głupcze! — wrzasnęła królowa, ale po chwili jakby jej coś przyszło do głowy, powiedziała do siebie. Nie byłoby jednak dobrze, gdyby ten gamoni zasłabł gdzieś po drodze. Jeszcze raz zaklaskała w dłonie. Natychmiast pojawił się inny karzeł. — Przynieś temu ludzkiemu pomiotowi coś do jedzenia i picia — rozkazała.
Karzeł zniknął, a za chwilę wrócił, niosąc blaszaną miseczkę z odrobiną wody i blaszany talerz z kawałkiem suchego chleba. Wyszczerzył zęby w odrażający sposób, postawił naczynia na podłodze przed Edmundem i powiedział: — Ptasie mleczko dla małego księcia, ha, ha, ha. — Zabierz to — powiedział Edmund nadąsany. — Nie będę jadł suchego chleba.
Ale czarownica nagle odwróciła się do niego z tak strasznym wyrazem twarzy, że natychmiast przeprosił i zaczął rzuć chleb, tak czerstwy, że trudno było go ugryźć. — Zatęsknisz jeszcze do chleba, zanim go znowu skosztujesz — powiedziała.
Wciąż jeszcze żuł zeschłą kromkę, kiedy wrócił pierwszy karzeł i oznajmił, że sanie są gotowe. Czarownica wstała, rozkazała chłopcu iść za sobą i opuściła komnatę.
Kiedy wyszli na dziedziniec, śnieg sypał wciąż gęsto, ale królowa nie zwracała na to uwagi i kazała Edmundowi usiąść w saniach obok siebie. Zanim ruszyli, zawołała Maugrima, który przybiegł natychmiast i oparł się przed nimi łapami o burtę sań, jak pies. Weź ze sobą najszybszego z twoich wilków. Popędźcie zaraz do domu bobrów i zabijcie każdego, kogo tam znajdziecie. Jeżeli już ich nie będzie, pobiegnijcie do kamiennego stołu, ale tak, żeby was nikt nie widział. Ukryjcie się tam i czekajcie na mnie. Muszę w tym czasie zrobić wiele mil na zachód, zanim znajdę dogodne miejsce, by przejechać saniami przez rzekę. Gdyby się wam udało dogonić ich, zanim dotrą do kamiennego stołu, to chyba wiecie, co z nimi zrobić.
Usłyszałem i jestem posłuszny, o królowo. Warknął wilk i natychmiast skoczył w śnieg i ciemność, tak szybko jak koń wyścigowy. W ciągu kilku minut był już wraz z drugim wilkiem przy tamie, węsząc przy domku bobrów. Na szczęście, jak wiecie, dom był pusty. Gdyby nie padający gęsto śnieg, który zasypał wszystkie ślady, stawiałbym 10-1, że wilki dogoniłyby naszą piątkę przed dojściem do kryjówki bobrów. Tymczasem karzeł zaciął reny batem i sanie śmignęły przez wielką bramę w lodowate zimno i ciemność. Dla Edmunda, który nie miał płaszcza, była to straszna podróż. Zanim minął kwadrans, cały był oblepiony śniegiem. Z początku próbował go strząsać, ale wkrótce dał spokój, ponieważ natychmiast zbierała się nowa warstwa. Bardzo prędko przemógł do suchej nitki. O, jaki był biedny! Nic nie wskazywało na to, by czarownica miała zamiar zrobić go królem. Jakże głupio brzmiało teraz to, co sobie przedtem mówił, aby przekonać samego siebie, że jest dobra i miła oraz, że opowiedzenie się po jej stronie jest wyborem strony właściwej. Oddałby wszystko, aby w tej chwili spotkać innych, nawet Piotra, aby się zupełnie nie pogrążyć w rozpaczy. Powtarzał sobie, że musi to być sen, z którego w każdej chwili może się obudzić. I rzeczywiście, gdy tak pędzili w ciemności przed siebie, godzina za godziną, wszystko to coraz bardziej wydawało się złym snem. Trwało to dłużej, niż mógłbym opisać, gdybym nawet zużył na to parę tuzinów stronic. Przejdę więc od razu do czasu, gdy śnieg przestał padać. Nadszedł ranek, Jechali teraz w świetle szarego zimowego dnia. Wciąż pędzili i pędzili przed siebie w głębokiej ciszy, w której słychać było tylko świst śniegu pod płozami i skrzypienie uprzęży.
Nagle czarownica zawołała. Hola! A co to takiego? Zatrzymaj się.
Jakże wielką miał Edmund nadzieję, że czarownica powie teraz coś o śniadaniu. Ale zatrzymała się zupełnie z innego powodu. Nieopodal pod drzewem siedziała sobie przy stole wesoła kompania. Para wiewiórek z trojgiem dzieci. Dwa satyry, karzeł i lis. Edmund nie mógł dostrzec wyraźnie, co mają do jedzenia, ale pachniało to cudownie. Wydawało mu się, że widzi dekoracje z gałązek świerkowych i coś, co mogło być plackiem ze śliwkami. Kiedy sanie się zatrzymały, lis, który był najwidoczniej najstarszy w towarzystwie, właśnie wstał, trzymając kielich w łapie, jakby zamierzał coś powiedzieć. W tej samej chwili całe towarzystwo zobaczyło sanie i kto w nich siedzi. Radość natychmiast znikła z ich twarzy. Głowa rodziny wiewiórek zamarła z widelcem w powietrzu, a małe wiewiórki zaczęły piszczeć ze strachu.
Co to wszystko ma znaczyć? Zapytała królowa. Nikt nie odpowiedział. Odpowiadajcie, nędzne robaki. A może chcecie, aby mój karzeł rozwiązał wam języki batem? Co ma znaczyć to obżarstwo? To marnotrawstwo czasu? To folgowanie swoim rządzą? Skąd macie to wszystko?
Wasza wysokość raczy wybaczyć, odezwał się wreszcie lis. Ale my to wszystko dostaliśmy i jeżeli mogę się ośmielić, czy wolno mi wznieść toast za najlepsze zdrowie waszej wysokości?
Kto wam to dał?
Święty Mikołaj, wyjąkał lis.
Co? Krzyknęła czarownica. Zeskoczyła z sań i zbliżyła się do przerażonych zwierząt. Nie było go tutaj. Nie mogło go tutaj być. Jak śmiałeś, ale nie, a więc kłamałeś. No cóż, nawet teraz ci wybaczę. W tym momencie jedna z małych wiewiórek zupełnie straciła głowę. Tak, on skłamał, zaskrzeczała, tłukąc łyżeczką w stół.
Edmund zobaczył, że czarownica przygryzła wargi tak, że kropelka krwi spłynęła jej po brodzie. Podniosła różdżkę.
Nie, błagam,
krzyknął Edmund, ale zanim głos zamarł mu w krtani, machnęła różdżką. I oto tam, gdzie jeszcze parę chwil temu odbywało się wesołe przyjęcie, były już tylko kamienne figurki, jedna z kamiennym widelcem zastygłym w połowie drogi do kamiennego pyszczka, siedzące przy kamiennym stole, na którym leżały kamienne talerze i kamienny placek ze śliwkami.
A to dla ciebie, dodała czarownica, wymierzając Edmundowi siarczysty policzek, gdy już wsiadła z powrotem do sań. Niech cię to oduczy proszenia o łaskę dla szpiegów i zdrajców. W drogę!
Po raz pierwszy w tej historii Edmund poczuł żal nad kimś innym niż on sam. Jakże to było smutne pomyśleć o tych małych kamiennych figurkach, siedzących pod drzewem przez całe ciche dni i całe ciemne noce, rok po roku, aż w końcu porośnie je mech, a ich twarze pokruszą się ze starości. I znowu pędzili przed siebie. Wkrótce jednak Edmund zauważył, że płatki śniegu biegnące im na spotkanie i oblepiające ubrania są jakby większe i bardziej mokre. Jednocześnie stwierdził, że nie jest mu już tak strasznie zimno. Pojawiła się mgła. Rzeczywiście, z każdą chwilą robiło się coraz cieplej i coraz bardziej mglisto, a sanie nie mknęły już po śniegu tak chyże jak dotąd. W pierwszej chwili pomyślał, że reny są już po prostu zmęczone, ale wkrótce zrozumiał, że nie to było prawdziwą przyczyną wolniejszego tempa. Płozy zgrzytały, ślizgały się i podskakiwały, jakby napotykały kamienie. A chociaż karzeł okładał biedne reny batem, zwierzęta biegły coraz wolniej i wolniej. Naokoło rozlegały się dziwne dźwięki, ale hałas, jaki teraz robiły sanie i krzyki karła przynaglającego reny do biegu, nie pozwalały Edmundowi rozpoznać, co to jest. Nagle sanie zgrzytnęły straszliwie po raz ostatni, gwałtownie w coś uderzyły i zatrzymały się. Dalej nie można już było jechać. Zapanowała cisza. I teraz chłopiec mógł już wsłuchać się w owe dziwne dźwięki. Dziwny, słodki, szumiący i świergotliwy szmer. Dziwny, a przecież nieobcy. Kiedyś już go słyszał. Gdyby tylko przypomniał sobie, gdzie. Ależ tak, to szmer płynącej wody. Wszędzie naokoło, choć jeszcze niewidoczne, płynęły strugi i strumienie, świergocące, mruczące, pluskające i bulgoczące, a nawet w oddali ryczące. Edmundowi drgnęło coś w sercu, chociaż nie bardzo wiedział dlaczego, kiedy zdał sobie sprawę z tego, że mróz ustąpił. A jeszcze bliżej słychać było wszędzie klip, klip, klip z gałęzi drzew. I nagle, kiedy wpatrywał się w jedno z drzew, wielka śniegowa czapa zsunęła się z gałęzi i z głośnym pacnięciem spadła na ziemię. Po raz pierwszy, odkąd przybył do Narni, zobaczył ciemną zieleń jodły.
Nie miał jednak czasu, by nasłuchiwać i obserwować te wszystkie zmiany dłużej, gdyż czarownica powiedziała: przestań się tak gapić. Wyłaź z sań i pomóż mu.
No i oczywiście Edmund musiał być posłuszny. Zeskoczył w śnieg, była to teraz mokra bryja, i zaczął pomagać Karłowi krzątającemu się przy saniach. W końcu udało im się wyciągnąć sanie z błotnistej dziury, w której się zaryły. Znęcając się okrutnie nad renami, karzeł zdołał je zmusić do dalszego biegu. Teraz śnieg już naprawdę topniał w oczach, a wszędzie naokoło zaczęły się pojawiać plamy zielonej trawy. Dopóki nie przyjdzie wam patrzeć na śnieżny świat tak długo jak Edmundowi, dopóty trudno wam będzie wyobrazić sobie ulgę, jaką mu sprawiały te zielone plamy po niekończącej się bieli. Wtem sanie zatrzymały się ponownie. Nie damy rady, wasza wysokość, powiedział karzeł. Nie możemy jechać saniami przez to błoto.
A więc będziemy szli pieszo, odpowiedziała czarownica.
Nigdy ich nie prześcigniemy, idąc pieszo, burknął karzeł. Mieli lepszy start.
Jesteś moim doradcą czy moim niewolnikiem? Rób, co ci każę. Zwiąż temu ludzkiemu pomiotowi ręce na plecach i trzymaj mocno koniec sznura. I weź swój bat. Odetnij uprząż reną. Same znajdą drogę z powrotem.
Karzeł posłuchał. I za chwilę Edmund był zmuszony iść tak szybko, jak tylko mógł, z rękami związanymi na plecach. Co kilka kroków ślizgał się po rozmokłym śniegu, błocie i mokrej trawie, a za każdym razem karzeł miotał pod jego adresem przekleństwa albo nawet chlastał go batem.
Czarownica szła za karłem, powtarzając co jakiś czas: szybciej, szybciej!
Z każdą minutą plamy zielonej trawy robiły się coraz większe, a śniegu było coraz mniej. Z każdą minutą coraz więcej drzew zrzucało swoje śnieżne kożuchy. Wkrótce, gdzie tylko można było okiem sięgnąć, zamiast białych kształtów widniały ciemnozielone jodły albo czarne gałęzie nagich jeszcze dębów, buków i wiązów. Potem biała dotąd mgła zrobiła się złocista, a w końcu rozwiała się zupełnie. Fale cudownego, słonecznego światła zalały poszycie puszczy, a nad głowami między wierzchołkami drzew zajaśniało błękitne niebo. Wkrótce zdarzyło się jeszcze więcej cudownych rzeczy. W pewnym momencie, kiedy doszli do skraju zagajnika srebrnych brzóz, Edmund zobaczył murawę pokrytą wszędzie żółtymi kwiatkami, chelidoniami. Plusk wody stawał się coraz głośniejszy. W końcu musieli się przedostać przez prawdziwy strumień. Rosły nad nim kwitnące przebiśniegi. Pilnuj swego nosa! Warknął karzeł i szarpnął sznurem, gdy zobaczył, że Edmund odwrócił głowę, aby na nie spojrzeć. Ale oczywiście nie mógł mu przeszkodzić w widzeniu tych wszystkich dziwów. Nie minęło 5 minut, gdy dostrzegł stuzin złotych, purpurowych i białych krokusów rosnących wokół jakiegoś starego drzewa. Potem usłyszał dźwięk jeszcze słodszy od pluskania wody. Tuż przy ścieżce, którą szli, zaćwierkał nagle z gałęzi jakiś ptaszek i natychmiast odpowiedział mu trochę dalej drugi. I wówczas, jakby to był sygnał, rozległo się ze wszystkich stron ćwierkanie i świergotanie, a za chwilę cały las rozbrzmiewał śpiewem ptaków, a gdziekolwiek Edmund spojrzał, widział ptaki ulatujące z gałęzi, albo szybujące nad głowami, albo ścigające się nawzajem, albo sprzeczające się żartobliwie między sobą, albo układające sobie dzióbkami piórka.
Szybciej, szybciej! Poganiała ich czarownica.
Teraz nie było już ani śladu mgły. Niebo stawało się coraz bardziej błękitne i pojawiły się białe obłoki. Na rozległych polanach wyrastały z trawy pierwiosnki. Powiał lekki wiaterek zdmuchujący krople soku z kołyszących się gałęzi drzew i przynoszący ze sobą jakieś cudowne, orzeźwiające wonie. Drzewa zaczęły odżywać na dobre. Modrzewie pokrywały się zielenią, szczodrzeńce złotem. Wkrótce buki wypuściły delikatne, przezroczyste listki. Kiedy pod nimi szli, światło również pozieleniało. Naokoło bzykały pszczoły uganiające się za swoimi sprawami. — To nie jest odwilż — powiedział karzeł, nagle zatrzymując się. — To wiosna! Co teraz zrobimy? Twoja zima została zniweczona. No mówię ci, to robota Aslana!
Jeżeli któryś z was jeszcze raz wymówi to imię, wycedziła przez zęby czarownica, to go zabije bez ostrzeżenia.